Jak już właśnie mówiliśmy, jesteśmy wdzięczni za to, że możemy się zgromadzać, że mamy tą możliwość słuchać Słowa. I szczególnie jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg aż do dzisiejszego dnia naprawdę, że On swą ochronną dłoń trzymał nad nami i nam nie tylko swoje Słowo objawił, ale zachował nas w tym, że nie zboczyliśmy ani w prawo, ani w lewo, ale pozostaliśmy w ramach, że możemy pozostawać w ramach Słowa. I pewien brat zapytał mnie w Salzburgu, kiedy wyjdzie nowa broszura. Ty ją już kilka razy zmieniałeś i ja otwarcie przyznaję, że to jest takie objaśnienie w zakresie nauczającym i ono jest tak trudnym, nie trudnym w tym, co by dotyczyło mnie, czy Boga, czy Biblii. Nie, w tym nie mam żadnego trudu. Ale gdy tutaj biorę jeszcze pewną książkę i kilka kazań do ręki, to mam to wrażenie, że tu i tam jeszcze pewne rzeczy muszą być powiedziane, które ewentualnie nie całkowicie w każdym punkcie tak to się pokrywa z tym, co jest w tych różnych kazaniach powiedziane. Wiecie, Bóg prowadził od poznania, czy od jasności do jasności i to, aby to po prostu ludziom wyjaśnić, to jest prawie rzeczą niemożliwą. I to, że ja nie jestem prorokiem, to już jest wszystkim znane. To wiedzą wszyscy. I że brat Branham był prorokiem, mianowicie największym, to przynajmniej wiedzą ci, którzy wiedzą, o co się rozchodzi. I gdy wtedy trzeba przyznać, że w tym nauczającym tu miejsce Biblii i tam miejsce Biblii nie zostało w tym właściwym kontekście przyniesione, to boli. To boli mi tak bardzo. Ja chciałbym lepiej umrzeć, niż tam podejmować jakąś korekturę. To możecie ze mną współczuć, bo wy znacie uzmysłowienie tych ludzi. Oni mówią potem, proszę momencik, kim jest ten człowiek, że on się unosi nawet ponad proroka, prawda? To byłoby, prawda, rezultatem. Ale gdy Bóg mi da nadal odwagi, jak to dotychczas był ten, to było, wtedy to nie będzie do ominięcia. I ja mam tylko jeden obowiązek, zobowiązanie. I ono jest dla Boga i Jego słowa. Ja wiem, że i brat Branham, i gdyby dzisiaj tutaj był, każde jedno miejsce Biblii z pewnością w spokoju by położył tam, gdzie ono należy. I prawdopodobnie muszę podać przykład. W innym przypadku powiecie, co on tam w ogóle mówi. Ja właśnie mam tą książkę z 7 pieczęciami tutaj i to jest jeden z tych punktów, dlaczego się jeszcze wstrzymuję. Mam nadzieję, że to znajdę. Strona 38 to jest tylko jedno miejsce z wielu. Księga z 7 pieczęciami. Strona 38, mniej więcej w środku. Spójrzcie. Prorok z Malachiasza 3:23 ma tą pierwotną wiarę ojców z powrotem odnowić. I na to wszyscy mówimy amen. W tym czasie końca będzie czas ucisku. I teraz tutaj jest coś, na co jeszcze powrócimy za chwilę. Mianowicie w tej ostatniej części ostatnich 3,5 roku tego 70, tego tygodnia Daniela. I na to mówimy amen i jeszcze raz amen. Bo to jest stuprocentowo Pismem Świętym. Bo po tych 3,5 roku wielkiego ucisku sąd zasiądzie i wtedy Bóg obwoła swe królestwo. To mogę wam szybko przeczytać. Tutaj nie ma z tym żadnego trudu. Z Daniela 7 rozdział, tutaj jest napisane 25 wiersz o Antychryście, Daniela 7 od wiersza 25. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. W niemieckim tłumaczeniu jest rok i dwa lata i pół roku. I tak jest napisane. I brat Branham mówi 3,5 roku tego 70. tygodnia lat Daniela, że to jest czasem wielkiego ucisku. To jest to tak i amen. W zgodności ze Starym i Nowym Testamentem. Ja przeczytam dla objaśnienia i te następne wiersze u Daniela. 26. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Czy może to być jaśniej napisane, że po tych 3,5 latach tego strasznego ucisku będzie Antychrystowi zabrana władza i wszystkie władze i królestwa tego świata będą zniszczone i sąd się odbędzie i królestwo, władza i moc będą po prostu obwołane. I teraz czytam tutaj z wielkim bólem dalej. W tej książce. Spójrzcie, jak doskonałym to było. Potem przyszedłby Mesjasz i w pośrodku tygodnia jako ofiara będzie zabity. I ta codzienna ofiara miała być zniesiona. Wtedy pozostanie jeszcze 3,5 roku, w których ta mesjańska nauka będzie Żydom głoszona. Bo Bóg nie pertraktuje równocześnie z Żydami i poganami. I ku lepszemu zrozumieniu musi być jeszcze przeczytany na stronie 39, także znowu mniej więcej pośrodku tej strony. Tych 70 tygodni lat były mocno postanowione, doskonale, tak jak Daniel powiedział. I teraz słuchajcie, co nadchodzi. Że Mesjasz miał przyjść i w pośrodku tego tygodnia lat miał być zabity. Jezus działał 3,5 roku i w pośrodku tego tygodnia lat, a więc po 3,5 latach miał być zabity. Ostatnia część tego tygodnia lat to jest ten wielki ucisk. O, to jest wielką rzeczą. Ja wiem, co on chciał powiedzieć. I to także powiem. Bez żadnego nieporozumienia. Spójrzcie. I to wam przeczytam z proroka Daniela. Jasno poznacie, że Mesjasz po tych 7 i 62 latach, mianowicie po 69 latach razem, miał być zabity, a nie w pośrodku 70 tygodnia lat. Czytam teraz proroka Daniela z rozdziału 9 od wiersza 26. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I teraz to miejsce, do którego się to odnosi, odnośnie którego tu jest mowa. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia, w niemieckim tłumaczeniu jest, w połowie tygodnia lat zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. My wszyscy wiemy i w kazaniach brata Branhama i w wielu innych miejscach czytaliśmy, że on powiedział, zgodnie z Pismem powiedział, że Antychryst z Żydami zawrze przymierze, umowę i w połowie złamie to przymierze i potem ten czas 3,5 roku, czas wielkiego ucisku. Dla mnie, który od Boga otrzymałem to zadanie, musiałem przejąć to zadanie, aby to wszystko biblijnie uporządkować, stało się to bardzo, bardzo trudnym. Właśnie dlatego, że te różne wypowiedzi po prostu istnieją, ale one nie mogą pozostać różnymi, gdy tutaj jest napisane, że on zawrze przymierze z wieloma. Wtedy nie ma dwóch możliwości, tylko jedna. Wtedy to jedno miejsce Biblii nie może raz być użyte na Chrystusa, a drugi raz na Antychrysta. Raz wyłącza to jedno wyłącza to drugie. Czy rozumiemy to? A więc odnośnie kogo zostało napisane. I spójrzcie, jak trudnym to jest, gdy stają się coraz bardziej nerwowym i niecierpliwym, wtedy to ma wiele powodów. Proszę was z całego serca, wspominajcie na mnie w waszych modlitwach, w szczerych i poważnych modlitwach. Gdy coś głęboko w mej duszy noszę, to jest to, aby ostać się przed Bogiem, ze zwiastowaniem, które się ostanie przed Nim i na wieki, w wieczności. Ja to w moim świadectwie wam powiedziałem, gdy moje życie Panu powierzyłem, poprosiłem Go o to, aby On mnie zachował, abym tylko to głosił, z czym przed Nim mogę się ostać. I to były te trzy rzeczy, które przy moim nawróceniu Panu powiedziałem. I złożyłem Mu ten ślub, że będę wiernym i będę zwiastował Jemu Słowo. I do dzisiaj On był łaskaw i ja wierzę, że On będzie wiernym aż do końca. Ja nie chciałbym, aby ktoś widział jakiś tylko cień spadający na tą bezbłędną służbę brata Branhama i ten ostatni znak jako znak Mesjasza był na platformie przed setkami tysięcy ludzi, był widoczny i dzisiaj jeszcze na wszystkich tych taśmach czy kasetach można to słyszeć. I on mógł powiedzieć, jeśli kiedykolwiek jakieś objawienie, które Bóg mi dał, się nie wypełniło, wtedy chcę to usłyszeć. To zawsze było stuprocentowym. I gdy, jak już powiedziałem, gdy rozchodziło się o umiejscowienie tych nauczających spraw, to było raz tak, raz tak. I wtedy to jest trudnym dla nas, którzy musimy to uporządkować, żebyśmy to we właściwy sposób byli w stanie uczynić. I w żadnym wypadku tej potężnej służby i to, co Bóg uczynił, abyśmy tego nie zwężali jakoś. Mam nadzieję, że te uwagi ani dla mnie, ani innym nie wyrządzają szkody. Wręcz przeciwnie, to ma nam pomóc, abyśmy i w tym mieli jasność, że nie tylko przychodzimy i mówimy, prorok powiedział. Ja nie chcę tak, żeby ktoś w końcu powiedział, brat Frank powiedział, czy coś podobnego. My musimy w każdy czas móc powiedzieć, jest napisane. Musimy w każdy czas móc powiedzieć, tak mówi Bóg w swoim słowie. Musimy nie tylko to móc powiedzieć, my musimy te właściwe miejsca Biblii, które razem należą, tam położyć, gdzie należą. I wtedy mamy doskonały obraz. I to, że żyjemy w czasie końca, to wiemy wszyscy. I ja wierzę, czy myślę, że nie ma ani jednego człowieka między nami i wielu także na świecie. Wiemy, że coś wkrótce się wydarzy i jesteśmy całkowicie tego świadomi. Ja chciałbym, zanim krótko przyjdę tutaj na pewne polityczne wydarzenia, chciałbym z Daniela 2, wiersz 28 przeczytać. Daniela 2, 28. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nabukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. I wiecie, gdy chcecie to dalej przeczytać, on widział ten posąg i widział, jak wielki kamień się urwał z góry bez tego, żeby ludzka ręka do tego dopomogła. I w wierszu 35 w ostatniej części przeczytać, wtedy rozsypało się w kawałki żelazo. I tutaj druga część. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. I tutaj nie możemy się w tym zagłębić. My wiemy, kto jest tym kamieniem, który się z góry uwolnił i wiemy, gdy to dokończenie dojdzie, wtedy ten, który wyszedł z Boga, będzie znowu wszystko we wszystkim po tym, gdy dokończenie nadejdzie. Ale to, co mnie dzisiaj właściwie porusza, to jest właściwie kilka rzeczy, które się dzieją w tych dniach. My wszyscy to obserwowaliśmy, czytaliśmy gazetę. Brat Rus mówił przedtem o wiadomościach. Ja dzisiaj nie miałem czasu tego posłuchać, ale każdy dzień można coś słyszeć. Ja mam tutaj ten odcinek z gazety zachodnio-niemieckiej z poniedziałku 29 lutego i tutaj jest napisane pod tym tytułem czy nagłówkiem waluta dla Europy. I to czytam tutaj z pewnego powodu, którym za chwilę się zajmiemy. Niezależność od dolara. Bon. Hans-Dietrich Genscher podał osobiste memorandum, aby stworzyć strefę europejskiej waluty z centralnym bankiem europejskim. I to obecnie jest rozsyłane do wszystkich zainteresowanych polityków w kraju i poza krajem. Genscher określa to jako podstawę do dyskusji i stawia się w tym, po prostu udziela się w tym, aby to było przyspieszonym. I tak ta Rada Europejska i szefowie rządów i stawiają zlecenie dla, aby opracować statut dla Centralnego Banku w przebiegu roku, w ciągu roku. Dlatego to czytam. Może niektórzy potrząsają głową i myślą w sobie i pytają się, my w pełni zrozumieliśmy, że ostatnia władza na świecie, na której będzie jechać ta religijna władza i będzie trzymać lejce w ręce, wodze w ręce, to jest starorzymskim królestwem. Kto tego nie wie, ten albo przespał historię i nie czytał Biblii. To, co tutaj z tymi siedmioma głowami i dziesięcioma rogami jest, i to po prostu tak szybko będzie kontynuowane. I dlaczego? Pytamy się, dlaczego ta wartość światowej waluty, dlaczego to jest dolar? Każdy kraj handluje na podstawie dolara. Dlaczego musiało to się zachwiać? Tylko dlatego, aby tutaj ten skład tej ostatniej władzy ziemskiej był po prostu szybko kontynuowany, dlatego że czas nagli i pośpiech jest potrzebny. I gdy my, ja nie chcę tutaj żadnej polityki prowadzić, niech Bóg zachowa, ale gdy my jako obywatele słyszymy, że przez ostatnie wsparcie dolara wydaliśmy ponad 6 miliardów marek tylko po to, aby jeszcze raz go wesprzeć. I on tak czy tak spada. Co my, to nas kosztowało ponad 6 miliardów marek. Dlaczego? To musiało być jeszcze uczynione. Dlatego, że złączenie Europy, zjednoczenie Europy nie jest jeszcze na tym poziomie, aby przejąć prowadzenie nad Europą i potem nad światem. To wszystko było powodem, tak jak Mitterrand w tej sali w Aachen powiedział, teraz musimy działać. Teraz musi Europa stać się potęgą, wyjątkową potęgą. Nie pytajcie mnie, dlaczego to tutaj czytam, albo to mówię. Jedno wiem. My musimy i także obserwować polityczny rozwój. Nie możemy po prostu przez świat biec, jak gdyby nic się nie działo na tym obszarze. I do tego także mamy dosyć biblijnego proroctwa. I gdy ludzie w przeszłości z obrazami, które nam w objawieniu 17 są opisane, nic nie mogli z tym począć. Ja nie złoszczę się na nikogo. Ten czas po prostu jeszcze na to nie był. I my nie mamy powodu, aby tutaj się wynosić ponad kogoś czy coś, ale bądźmy i w tym całkowicie szczerzy, gdy jakiś człowiek na tym świecie w objawieniu 17 czyta, oto widziałem zwierzę z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami i na tym zwierzęciu siedziała nierządnica i ona była przyodziana w purpur, w purpurę i złoto i tak dalej i drogie kamienie, to wtedy pyta się, jak ta jedna zapytała w Helsinkach, gdy była mowa o antychryście i ktoś powiedział mu, to jest ten człowiek tam w Watykanie. Wtedy on z westchnieniem powiedział, jak ten stary człowiek ma jeszcze wsiąść na jakiegoś konia i galopować na nim. Przecież antychryst galopuje na koniu. Wyobraźcie sobie. Tak można rzeczy po ziemsku rozumieć, pomimo to, że one są myślane w tym duchowym. Ja wierzę, że Bóg nam specjalnie przez otwarcie siedmiu pieczęci okazał łaskę, aby te rzeczy rozpoznać, móc obserwować i wiedzieć, jak późno na zegarze świata jest. Ja nie wiem, czy jeszcze to rok, czy miesiąc, czy dwa miesiące, czy mamy trzy lata, czy dwa miesiące, czy trzy, tego nie wiem. I prorok by tego nie wiedział. I gdyby nasz Pan w swoim ciele byłby tutaj, to musiałby On także jako Syn Człowieczy powiedzieć. Tylko Ojciec w niebie to wie. W Jego człowieczeństwie także tego nie wiedział. Ale my widzimy to na podstawie tych wydarzeń, jak te rzeczy są brane do ręki. Czy nie widzieliście, że Izrael jest całkowicie odizolowywany i stoi całkowicie sam? Czy nie czytaliśmy u proroka Zachariasza, że Pan na końcu Jeruzalem uczyni kamieniem obrażenia dla wszystkich ludów? Zachariasza 12, wiersz 3. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani. Gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. I tutaj to mamy. I nawet gdy wszyscy swoją siłę zjednoczą i zechcą ten mały kamień podnieść, to jest to kamieniem obrażenia i wymknie się im z ręki i będzie ciężkim dla nich. Wyślizgnie się to, co im pozostanie, to są zranione palce, nic więcej. Tak tu jest napisane. Ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani. Ciężko się na nim zrani. A więc ktokolwiek to uczyni, niech zważa na to, co czyni. Ja musiałem tak pomyśleć o tym, gdy tak tutaj te rzeczy rozpatrywałem. Dlaczego właśnie i nasz kraj tak musi grać taką rolę i być lokomotywą? I tutaj zauważyłem, że raz i tam widziałem wielką górę pieniędzy. To było na urzędzie burmistrza w roku 1948, gdy ta marka z III Rzeszy była po prostu, tam było to wrzucane do pieca czy do kosza. I tam pieniądze odbieraliśmy i naturalnie widziałem tą wielką górę pieniędzy i każdy otrzymywał to, co się mu należało. I na tym pierwszym banknocie 5 marek siedzi nierządnica na zwierzęciu. Na tym banknocie 5 marek z 1948 roku. Możecie wszyscy potem to zobaczyć. Są niektóre rzeczy, na które trzeba automatycznie myśleć. Ten kraj, który Bóg użył, aby tą reformację po prostu wprowadzić w życie, jest użyty do tego, aby tą ranę uzdrowić, aby wszystko znowu z powrotem przywrócić i tak dalej. Ale dzięki Bogu za wszystko, że jeszcze są ludzie, którzy nie ugną swych kolan przed Baalem. Jeszcze są ludzie, którzy są jak Sadrach, Mesach i Abednego. Jeszcze są ludzie, którzy wierzą, że ten żywy Bóg jest w niebie i że On może objawić tajemnice na ziemi i objawił i nadal będzie objawiał. My nie jesteśmy w ciemności, ale możemy chodzić w światłości, w świetle. Ale dlatego, że właśnie ten przypadek tutaj rozpatrywaliśmy, chciałbym naprawdę serdecznie poprosić o to, aby nikt z nas nie pomyślał wyżej niż to należy. Ciągle znowu zauważa się, że ludzie chcą kogoś wywyższyć, a to nie może być. I ja uczynię wszystko, co w mojej i Bożej mocy. Uczynię wszystko, aby temu zapobiec. Nie chcę powtórki tego, co z bratem Branhamem się stało, że składano mu uwielbienie i tak dalej. I ja chcę jeszcze raz powiedzieć, i wszyscy muszą wiedzieć, że jestem tylko ułaskawionym człowiekiem, niczym więcej. I jeszcze niejedno miałoby być powiedziane, szczególnie we francuskim języku, ale to najsilniejsze, zaoszczędzam sobie na to, aby powiedzieć to w Brukseli, ale ja już dzisiaj tutaj chciałbym z Pisma Świętego w skrócie coś pokazać, abyście wiedzieli, że nawet między słuchaczami Jezusa byli ludzie, którzy nagle coś powiedzieli, co nie było właściwym i tego nie można zmienić. I nasz Pan nie mógł tego zmienić. I Paweł, i kto to był? Sylas. I gdy wielkie znaki i cuda się działy i ten kapłan Zeusa przed miastem ofiarował i powiedział, bogowie do nas stąpili i przyjęli postać ludzką. Co uczynił Paweł? Rozerwał swe szaty i powiedział, my jesteśmy tylko ludźmi, jak i wy. Nie może być bałwochwalstwo czynione w domu Bożym. Przedtem niech Bóg mnie zabierze. Do tego nie ma nikogo. I ja powiem jeszcze, ukażę wam z tego wydarzenia, jak Piotr przyszedł do domu Korneliusza. Ale proszę, to byli poganie. I wiecie, co tam się stało? Tam się coś bardzo, bardzo strasznego się stało. Dzieje apostolskie, rozdział 10. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 25 wiersz. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw. Padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Czy czytaliście to wszyscy ze mną? Czytam dalej. Piotr zaś podniósł go mówiąc, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. To miejsce Biblii, to można by bez przeszkód posłać temu tak zwanemu następcy Piotra. Gdyby on wszystkich podnosił, tych, którzy się przed nim skłaniali, składali pokłon, to by go rozbolało już w krzyżu. Piotr tutaj natychmiast uchwycił tego człowieka, czy to się zgadza, czy nie? I powiedział, koniec, tak się nie da. I to samo musimy i my czynić. I to może być, że przy tym ten gniew pański przyjdzie ponad nas. I my nie możemy po prostu pozwolić sobie na to, aby dać gdzieś miejsce dla wroga. On by przyszedł i powiedział, ach, to jest sługa Boży. I nawet sługa Boży nie ma prawa na jakieś wyjątkowe stanowisko, gdy te służby są różnorodne. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, synami i córkami Bożymi, niczym innym. Te miejsce Biblii mi bardzo się podobało. Piotr podniósł go z tymi słowy, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. On nie tylko powiedział wstań, ale podniósł go. I mogę sobie wyobrazić, jak znamy Piotra z Pisma Świętego, on na pewno potrząsnął jego marynarką i powiedział, proszę wstać. To samo i my chcemy uczynić. I nawet gdy przy tym żakiet jakiegoś umiłowanego przyjaciela czy brata musimy potrząsnąć, wtedy uczynimy to chętnie. Nie po to, aby być złymi czy rozzłoszczonymi, ale aby pomóc, nic innego. I ja jeszcze jedno miejsce sobie zanotowałem, które mi szczególnie zauważyłem, które zauważyłem szczególnie, to było o tej kobiecie, która tam wypowiedziała szczególne uwielbienie. To miałoby być u Łukasza 11 napisane. U Łukasza 11, wiersz 27. To było uwielbienie wyjątkowego rodzaju. I to przeczytam wam tutaj. Z Ewangelii Łukasza, z 11 rozdziału, wiersz 27 i 28. A gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło, piersi, które ssałeś. I on dał tutaj to uporządkowanie. On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Nie wierzymy w końcu w jakieś błogosławione łono czy tak dalej, ale wierzymy w zbawienną łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławione piersi, błogosławione łono i tak dalej. Dobrze, że Pan jej zatkał usta. Może Paweł, gdy w pierwszym do Koryntian 14 pisał, że kobiety mają milczeć, nie myślał może na nasze siostry, ale właśnie takie kobiety, ich miał na oku, że mają milczeć i w domu pytać, jeśli czegoś nie rozumią. Już zawsze byli tacy ludzie, czy kobiety, czy mężczyźni, że jakiś duch na nich przychodził i mówili to i czynili to, do czego czuli się pociągnięci. I ja przeczytam to jeszcze raz. A gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. I dzisiaj istnieje wielu, którzy modlą się do tej błogosławionej Panny i tak dalej, ale nie z nami, nie ze mną. Dla nas płaci Słowo Boże. I tutaj Pan to powiedział. On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Co powiedział Piotr w swoim pierwszym kazaniu, gdy było postawione pytanie, co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni? Pokutujcie. Tutaj nie była mowa o jakimś łonie czy piersiach. Tam była mowa o Panu, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem, które byłoby dane ludziom, w którym by można było być zbawionym. Gdy Paweł głosił do dozorcy więziennego, powiedział mu: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a dom twój, ty będziesz zbawiony. Co powiedział prorok Joel? Kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I tutaj przychodzi pewna kobieta i woła z ludu: błogosławione łono i tak dalej. Zapomnijcie, co ta kobieta powiedziała. I wierzcie w to, co Pan powiedział. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Jak to dobrze, gdy można Biblię i tak w ten sposób czytać. Tutaj mamy wszystko. Tutaj mamy napisane to, co diabeł powiedział, co wąż powiedział, co faryzeusze powiedzieli. Mamy wiele w Biblii. I to jest naprawdę dobrze, gdy rozróżniamy, gdy czytamy, kto gdzie co powiedział, abyśmy wiedzieli, z jakiego źródła to pochodzi. Przeczytam wam, jak to uwielbienie brzmi, które wprawdzie zostało wypowiedziane. U Łukasza w pierwszym rozdziale, 45 wiersz. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Błogosławiony, kto wierzy. Błogosławiony i święty, który słyszy i zachowuje słów obietnicy tej księgi. Są ludzie, którzy są błogosławieni. Zapomnijcie to łono i tak dalej. Zauważcie, ten religijny duch, ten duch bałwochwalstwa był zawsze już w ludziach. To się widzi w całym Starym Testamencie. Tam Mojżesz postawił tego węża miedzianego i tak dalej. I według woli Bożej wszyscy zostali uzdrowieni, którzy spojrzeli na to. I potem składano tam ofiary i mówili, jesteś neuzan. I potem przyszedł znowu mąż Bożym imieniem Hiskiasz. Jego pierwszym czynem, którego dokonał, było prawdopodobnie, że on tą rzecz rozbił na części i ten proch po prostu rozwiał na wszystkie strony. To było załatwione. Bóg zawsze miał ludzi, którzy tego ducha bałwochwalstwa po prostu zniszczyli. Mojżesz pozostał 40 dni na górze i lud przyszedł do Arona i powiedział, nie wiemy, gdzie ten Mojżesz pozostaje. Zrób nam tutaj cielca złotego. I ludzie zawsze trzymają się złota i tak dalej. I tam wszyscy wszystko przynieśli, jakby były święta. Wszyscy przynieśli i kolczyki, i wszystko tam oddali. I co z tego wyszło? Nagle stał tam cielec złoty. I wszystko stopili i szybko to tam było i powiedzieli, to jest nasz Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu. Wyobraźcie to sobie. My potrząsamy tu głową, ale gdy takie rzeczy się wkradną między nas, co wtedy? Wtedy już nie potrząsamy głową, wtedy to idzie nam do serca i wtedy musimy dojść tej rzeczy do korzenia. Coś innego się nie da. A więc kto jest błogosławiony? O, błogosławiony, błogosławiona, która uwierzyła. Wiara czyni, wiara zbawia. I my jesteśmy przekonani o tym, że Pan w tych dniach ma ludzi, którzy nie są ogłupiani przez jakiegoś pobożnego, ale odpadłego, religijnego ducha, ale mają Ducha Bożego. I jest napisane, że gdy Duch przyjdzie, wtedy mnie uwielbi. Nie jakiegoś człowieka. Bóg mówi, ja nie oddam mojej chwały nikomu innemu. Ja jeszcze nie jedno mam do napisania i bardzo, bardzo się trwożę. Ale Bóg nie oddaje swej chwały nikomu innemu. Ja nie boję się o moje życie, ale to nastanie katastrofa, gdy niektóre rzeczy będą zapisane, które muszą być zapisane. I gdyż, dlatego, że żyjemy w ostatecznych dniach, to musi to się stać tak jak u Samsona, że trzeba te filary po prostu objąć i powiedzieć, Panie, jeszcze raz uwielbi Twoje imię jeszcze raz. I z tym jest związane nawet to, że niejedno musi być zawalonym czy zburzonym. Łukasz 1,46. Tutaj jest napisane coś cudownego. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Dlaczego nie piersi, nie łono, ale mnie będą nazywać błogosławioną? Dlaczego? Bo wielkie rzeczy uczynił Wszechmogący na mnie. I święte jest imię Jego. My wszyscy, którzy wierzymy, będziemy błogosławieni. I błogosławieństwo czy zbawienie nie rozpoczyna się w niebie, ale już tutaj na ziemi. I te konteksty są jasne. Obietnica, wiara, wypełnienie, z Bogiem iść, mieć udział w tym, co On czyni. O błogosławiona, która uwierzyła, która uwierzyłaś. Oto się rozchodzi, bo kto nie wierzy, ten będzie zgubiony, ten zginie. Możecie przeczytać w rozkazie misyjnym. Myślę, że to jest tam napisane, wyraźnie napisane. Kto wierzy i da się ochrzcić, będzie zbawionym. Kto nie wierzy, będzie przeklętym. A więc zbawienie jedynie jest jedynie w wierze w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Chciałbym jeszcze iść krok dalej. Jeżeli ktoś do kogoś innego powie, tylko jeżeli wierzysz, że William Branham był Malachiaszem 3:23, jeżeli nie, to wtedy całkowicie przewrotnie, całkowicie źle. Wiara nie rozpoczyna się ze służbą jakiegoś sługi Bożego. Wiara rozpoczyna się z wiarą w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, ze zwiastowaniem Ewangelii o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. I wtedy przychodzą te lekcje, pouczenie, wprowadzenie w te tajemnice Boże. Ale dzisiaj już to jest tak daleko, że się mówi, że zbawienie jest w poselstwie. Nie można tego wszystkim ludziom w ogóle mówić, ale ci, którzy twierdzą, że czas łaski przeminął i że ta krew nie jest już na tronie łaski, oni mówią, że to jest w siedmiu gromach i tak dalej. Nie chcemy się ponadto wynosić, ale jest napisane, że Jezus Chrystus ze swą własną krwią wstąpił do niebiańskiego przybytku, aby być tym wiernym arcykapłanem, mianowicie tak długo, aż ten ostatni wejdzie i cały zbór dożyje swego dokończenia. Tak długo pozostanie on arcykapłanem i pośrednikiem przy tronie łaski. Dopiero wtedy przemieni się tron łaski i stanie się tronem sądu. I wtedy niejedno spadnie na tą ziemię. Jaki ból przenika nas, gdy widzimy, co duchy, jaką szkodę wyrządzają. Często ma się także to wrażenie, że ludzie także swój rozum częściowo już nie potrafią używać swego rozumu. Człowiek, który chodzi z Bogiem, ten będzie trzeźwym i jasnego umysłu. Ten będzie zwiastował słowo Pana w ten sposób, że będzie zgadzać się to ze wszystkimi prorokami i apostołami. Czy jesteście z tym zgodni? Inaczej to nie może być. Gdy ktoś za nami mówi, powtarza, tak, czy mówi do nas i nie idziecie dość daleko. Ale my, gdy idziemy tak daleko jak Bóg, wtedy idziemy dość daleko. Dalej nie chcemy iść. Chcemy iść naprzód tylko z Nim i możemy to na tym miejscu poświadczyć, że On nas rzeczywiście od prawdy do prawdy, od jasności do jasności prowadził. I jeszcze tutaj wejdę na ten punkt u Łukasza. W 4 rozdziale nasz Pan z proroka Izajasza z 61 wiersza przeczytał i powiedział potem: dzisiaj to pismo wypełniło się przed waszymi oczyma. Co by się stało, gdyby nagle uczniowie wyszli i powiedzieli wszędzie, mówili, gdy nie wierzycie, że tak, to teraz jest tak i tak. To nie było tylko jedno miejsce Biblii. Musiało wiele miejsc Biblii się wypełnić. Ale co jeszcze jest większej wagi w związku z tym, to jest Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Tutaj czytamy od wiersza 47. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Wyobraźcie sobie, gdyby byli bracia, którzy teraz od zboru do zboru by szli i by mówili: Paweł to i to przez objawienie powiedział, to jest światłością dla pogan i on jest zbawieniem aż do kończyn ziemi. Co by się stało? Co by z tego wyszło? Wszystko na swoim miejscu musi być postawionym, w tym właściwym, przyprowadzone do właściwego kontekstu i nie może być na tym galopowane, ale dalej iść z Panem. I gdy myślę na tych wiele obietnic, które w życiu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, się wypełniły, Psalm 22, Izajasz 53, Zachariasz 9, istnieje tak wiele miejsc w Biblii i nie pozostaje się przy ani jednym stać. Idzie się po prostu dalej i istnieje, jest katastrofa, gdy się mówi odnośnie jednego miejsca Biblii i galopuje się na tym. Wtedy wykonuje się nienaprawialną szkodę i myśli się to dobrze. I nie rozumie się, co wszystko się dzieje. To jest poważnie. I to mnie zasmuca i rozrywa mnie do najgłębszej głębi. Tutaj u Mateusza 24:45 wszyscy znacie ten tekst. Chcę go przeczytać, to jest napisane w Biblii. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. I gdy mówię, że w to wierzę, że to teraz się wypełnia, wtedy jestem stuprocentowo, mam stuprocentową rację, ale gdy ktoś teraz przyjdzie i powie, tak, a więc bracie Frank, i tak to się zacznie z tym obrabianiem, wtedy są warunki stawiane i to jest fanatyzm, to jest fałszywym, to nie jest Duch Boży. Gdy żyjemy w takim czasie, w którym wszystkie tajemnice są objawione, od pierwszej Mojżeszowej do objawienia 22, i gdy Bóg naprawdę pełną miarę dał i swemu ludowi chce rozdzielać pokarm, wtedy jesteśmy tutaj i czynimy to chętnie. Gdybyśmy tego nie uczynili, biada nam, ale to, aby to czynić punktem wywyższania, to jest absolutną głupotą. To nie może być tak czynione. To miejsce Biblii musi być tak pozostawione, jak wszystkie inne. Wiecie dobrze, jak swego czasu to było w tym przypadku brata Branhama. Tam po prostu podczas kazania mówili, czy wierzysz, że on był Malachiaszem 4. W angielskim języku Biblia ma 4 rozdziały u Malachiasza. I to szło, jakby strzelali z pistoletu. I wyobraźcie sobie, gdyby to wszystko tutaj się znowu powtarzało. Cóż za katastrofa. Co za katastrofa by była. Ale pozostawmy Słowo Boże tam, gdzie jest napisane. Każdy w swoim zakresie. Gdybym nie był sługą Bożym, nie miałbym prawa tutaj stać. Gdybym nie otrzymał pokarmu, nie mógłbym żadnego rozdzielać. I gdy Bóg całe swoje mienie postawił do dyspozycji, to jesteśmy za to wdzięczni. Ale nie robić z tego coś, ale przyjmować to, wierzyć w to i dziękować Bogu, że tak to poprowadził, a nie że robić z tego jakieś rzeczy, o którą się potykają ludzie. Tutaj mogę się jeszcze jakoś trochę uspokoić, dlatego że nie jest to jeszcze aktualnym w naszym języku, mam nadzieję, ale duchy nie trzymają się żadnych granic, nie zatrzymują się, one idą ponad wszystkim. Są wszędzie, nie potrzebują paszportu. I tak musimy zapobiegać wszystkiemu, aby się nie stało coś, co nie podoba się Bogu. Bóg nie oddaje swej chwały nikomu innemu. On nie chce także, aby było galopowane na jakimś miejscu Biblii. z całego serca wierzymy, że William Branham był siódmym aniołem zboru, był mężem Bożym, ale wyobraźcie sobie, gdybym gdzieś powiedział do jakiegoś kościoła czy zboru i bym po prostu powiedział, proszę bardzo, to jest tutaj takie, tak? Wierzycie w to, czy nie wierzycie w to? Przyjmujecie to, przyjmujecie to, czy nie? Co wtedy? Niechby Bóg nam darował mądrości we wszystkim, cierpliwości i mądrości, i serce pełne miłości, i strzeżmy się, aby poddać się jakiemuś duchowi, który Chrystusa z punktu środkowego odpycha, gdy jakaś nauka, jakiś prorok, gdy cośkolwiek jest stawiane w punkcie środkowym, to już się nie zgadza. My wiemy to u Mohameda i wszędzie indziej. Pytaniem jest tylko, czy teraz to i u nas widzimy. Wiemy. To jest naprawdę tak, bracia i siostry. Mamy przegląd nad całym światem, tylko u nas nam tego brakuje. Nasze własne położenie właściwie rozpoznać i pozostać trzeźwymi, iść naprzód, Panu dziękować. I każde pismo, każde miejsce pisma właściwie uporządkować. To niechby nam było darowane z łaski. Aż do końca. I ja nie wstydzę się tej Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Nie wstydzę się Pawła, ani nie wstydzę się Piotra. Ale widzę, co oni uczynili. I teraz powiem wam, co brat Branham uczynił, gdy chcieli z niego uczynić Pana Jezusa i nawet zaczęto chrzcić w jego imię. I on przestał głosić i powiedział, nie będę już żadnego kazania wygłaszał, dopóki się to nie skończy. I bezpośrednio po tym trzymał to kazanie, które nie zostało opublikowane, o tym wężu, którego zastrzelił, ale nie całkiem go zabił. Jak ten wąż wpełznął do wody i w każdym razie on potem powiedział, w przebiegu 24 godzin ta rzecz się zakończyła i on znowu mógł zacząć głosić. Drodzy, my chcemy naprawdę zważać na to we wszystkich ludach, narodach i językach, aby żaden człowiek nie był tym punktem, na którym się dzielą duchy, ale Jezus Chrystus, nasz Pan i Słowo Boże w całym ogóle. Dopiero wtedy jesteśmy na tej właściwej drodze. W innym przypadku jeszcze jest uwielbienie człowieka i duch, i może duch bałwochwalstwa w nas. Brat Branham czynił to, co Paweł i Piotr uczynili, jak czytaliśmy, i było wskazane. I Paweł i Sylas rozerwali swe szaty i powiedzieli, jesteśmy tak tylko człowiekiem. Piotr skoczył, uchwycił tego człowieka i podniósł go i powiedział, i ja jestem tylko człowiekiem. My wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. To, że Bóg nas ułaskawił i że otrzymaliśmy wgląd w Jego plan, to ma nas uszczęśliwić, to ma nas uradować, ale to ma doprowadzić nas tam, abyśmy Boga w duchu i w prawdzie uwielbiali, bo my mamy rozpoznać prawdę, a prawda ma nas uwolnić i wtedy możemy Boga w duchu i w prawdzie uwielbiać. I zamykam z tą myślą z tego wydarzenia w czasach Mojżesza, gdy Mojżesz z tymi tablicami w ręce stąpił z tej góry i słyszał śpiew i muzykę w obozie. I tam był taniec i cudowne rozbudzenie. Można by dzisiaj także czyni się różne tańce między ludem i tak dalej. I co Mojżesz uczynił? Ten święty gniew przyszedł ponad niego. I po pierwsze, on rozbił te tablice. W pierwszej linijce było napisane, jam jest Pan Bóg Twój. Nie będziecie mieli innych bogów obok mnie. To było w pierwszym przykazaniu, które Pan tam napisał. I Mojżesz przyszedł z tymi przykazaniami i widział, że pierwsze przykazanie było przestąpione między ludem Bożym. Co miał uczynić? rozbił tę sprawę. I wtedy wielki młot przyszedł i ten złoty cielec. I zostawiamy Słowo Boże, jakim jest, ale czynimy to młotem, aby wszystko rozbić, co nie jest od Boga. Czy jesteście za tym? Dzisiaj wieczorem to leżało mi na sercu, aby nas wszystkich o to poprosić, abyśmy naprawdę bardziej z głębi i w większej wierze się modlić niż dotychczas. Abyśmy stali się modlącym się zborem, nie tylko miejscem głoszenia, ale i miejscem modlitwy. I ja pomyślałem sam w sobie, gdyby to tak daleko mogło dojść, żebyśmy mieli godzinę modlitewną i naprawdę mężowie Boży mogli podnieść święte ręce w górę bez zwątpienia i strachu i położyć Bogu tą sprawę. I my wszyscy wierzymy i modlimy się razem. Wtedy musi to wznieść się do tronu i Pan by odpowiedział. Niechby nam wszystkim tak bardzo to na sercu było położonym, aby ta sprawa w Królestwie Bożym dobrze przebiegała, abyśmy każdą sprawę, która chce zarządzić szkodę, tak jak ta dama tam, błogosławione te piersi, które ssałeś i to łono i tak dalej, błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują go, powiedział Pan. I do tego, do tych możemy i my z łaski należeć. Błogosławiony, kto czyta i którzy słuchają słów proroctwa tej księgi. Oni są błogosławieni. Nie z powodu jakiegoś człowieka, który coś tam mówi, ale ten, który otrzymał zbawienie od Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. O, aby między nami takie czyste uwielbienie mogło wznieść się do tronu Bożego. Uwielbienie zdziałane przez Ducha na podstawie słowa i łaski, którą Bóg nam darował. Niechby krew baranka nas wszystkich oczyściła, wszelką winę przebaczyła, wszelką szkodę naprawiła. Niechbyśmy w mocnej wierze i teraz do tronu łaski przystąpili i nie spoglądali na innych z góry, ale powiedzieli: Panie, zachowaj nas i pomóż wszystkich, którzy dadzą sobie pomóc. Ujmij się ludu Twego w łasce. I my w słowie, w psalmie na początku, myślę, był to psalm 90, jeśli sobie przypominam, wiersz 13. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze. Zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedolę. A więc, gdybym mógł tak głośno słyszeć, że Pan mi to potwierdzi, to byłoby wspaniale. Gdybyśmy jeszcze tyle lat błogosławieństwo mogli mieć, ile cierpieliśmy, to byłoby wspaniała rzecz, prawda? To byłoby wspaniałą rzeczą. Wola Boża się niech się stanie jako w niebie, tak i na ziemi. Jego królestwo niech przyjdzie, Jego imię niech będzie uwielbione, Jego objawione słowo niech biegnie zwiastowane w równowadze i niech osiągnie wszystkich kończyn ziemi, aby wszystko się zakończyło, aby Pan mógł zabrać tych swoich do domu. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego święte imię. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Może zaśpiewamy jeszcze ten refren tak, jakim jest. nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Ojcze Niebieski, tutaj mamy Twoje Słowo, Biblię w naszych rękach i niesiemy Twoje Słowo, nosimy Twoje Słowo w naszych sercach. Ty się nam objawiłeś. Ty nam Twoje Słowo przez Twojego Ducha objawiłeś. Ty wprowadziłeś nas do najgłębszych tajemnic. Ty Twemu ludowi tą świeżą mannę dałeś z tego Najświętszego, ten kosztowny pokarm w tym czasie, jak nigdy przedtem, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że są zapasy, że ten pokarm może być rozdzielany i my możemy spożywać z tych obfitych dóbr naszego Boga, wierny Boże. Dziękujemy Tobie za wszystko, ale jednemu chcemy stawić opór w Twoim imieniu i to jest każde uwielbianie człowieka i każde bałwochwalstwo gruntownie wszystkiemu temu i chcemy Ciebie widzieć uwielbionego między nami. Uwielbi Twoje imię i także dzisiaj Ty wołasz do nas, ja uwielbiłem Go i znowu Go uwielbię. Umiłowany Panie, ze szczerym sercem dziękuję Tobie za służbę Twego sługi i proroka, brata Branhama. I on był tylko człowiekiem. My dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem i wszystko cudownie prowadzisz. Ciebie uwielbiamy, Ciebie wywyższamy, Ciebie uwielbiamy. Alleluja, alleluja. Cześć i uwielbienie Tobie, żywemu Bogu. Chwałę oddajemy tylko Tobie. Nie Piotrowi, nie Pawłowi, nie Mojżeszowi i żadnemu ze sług Bożych. Ty ich wszystkich zawołałeś. Oni uczynili to, co im nakazałeś. I nam posłużyło tu ku błogosławieństwu. I dlatego, że wszystko wyszło od Ciebie, wszystko znowu powraca do Ciebie. Także to słowo, które Ty posłałeś, nie powróci na pusto z powrotem, ale wykona to, na co Ty je posłałeś. Przyjmij nas wszystkich, wierny Boże, i daruj nam wszystkim zrozumienie w tych wszystkich rzeczach. Prawdopodobnie dopuściłeś niektóre rzeczy, aby ludzie z nikogo nie czynili Boga. Wierny Panie, i ja proszę Ciebie, zatrzymaj wszystko, zahamuj wszystko naraz, abyś Ty, tylko Ty sam był uwielbiony. Pobłogosław moich umiłowanych braci, moje siostry. Racz Ty przed naszymi ustami postawić straż, abyśmy nie powiedzieli tak sobie czegoś, ale mówili tylko to, co Tobie się podoba. Wierny Panie, tutaj jesteśmy. Weź nas, pobłogosław nas. My nie jesteśmy godni, abyś Ty z nami mówił. Nie jesteśmy godni nosić Twego imienia i słowa Twego w sercu i na ustach, ale przez krew z Golgoty staliśmy się z daleko stojącymi, blisko stojącymi. Z brudnych uczyniłeś nas czystymi, ze zgubionych uczyniłeś zbawionych. Alleluja! Tobie, żywemu Bogu, chwała i uwielbienie, cześć i sława na wieki wieków. Alleluja. 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 Amen. Amen.